Anna Lorenz. Szczęśliwa kobieta, żona i matka dwóch nastolatek. Zawodowo menadżerka. Współpracuje z unikatowymi specjalistami. Od prawie 3 lat prowadzi konto na Instagramie, w którym jako typowa chloggerka stara się pokazywać życie po operacji bariatrycznej bez spięcia, zachowując racjonalne cele i myślenie. Cześć Aniu.
Cześć Justynko.
Dziękuję, że przyszłaś do nas, czy do mnie.
Dziękuję za zaproszenie.
Tak. Znaczy, to było w ogóle takie moje marzenie, żebyś u mnie wystąpiła i też się cieszę, że się odezwałaś.
Tak, ja w ogóle tak trochę pod wpływem takiego impulsu mówię, napiszę.
Bardzo się cieszę, bo już ci to powiedziałam, ale przed operacją byłaś dla mnie i tuż po operacji byłaś dla mnie takim bezpiecznym portem, który nie wywierał na mnie presji, pokazywał, że życie trwa dalej i że ono jest takie po prostu łagodne. I za to ci chciałam bardzo podziękować, bo masz swój Instagram. To jest też w ogóle tak, że ludzie jak piszą do mnie i chcą posłuchać historii osób, to oni nie chcą ludzi z Instagrama, ale większość z nas ma jakieś konto na Instagramie.
Tak.
I nie chodzi o to, że jesteś gwiazdą Instagrama.
Ale raczej nie.
No właśnie, a ja akurat się z tym nie zgadzam, bo powinnaś być, czyli ja bardzo lubię twoje treści. Więc masz swoje konto na Instagramie, które obserwuje kilka tysięcy osób. Która się nazywa chloggerka.
Tak.
Tak jakby blogerka połączona z chlo, czyli chirurgicznym leczeniem otyłości. To też oczywiście podlinkuję twój profil. No i tam się dzielisz swoimi doświadczeniami, bo twoje doświadczenia to już jest ponad, no tak, będzie za chwilkę 3 lata.
Tak, chwilę, będzie w czerwcu, tak. To będzie skończone 3 lata.
I cieszy mnie to, że będę mogła z tobą porozmawiać właśnie o tym doświadczeniu już z takiej perspektywy kilku lat po operacji, że ty nie jesteś taką nowicjuszką w tym temacie. Ale chciałabym się najpierw cofnąć do tych czasów, kiedy zaczęłaś chorować, czy w ogóle zorientowałaś się, że w twoim życiu istnieje coś takiego jak temat otyłości. Czy ty byłaś dzieckiem, które było większe, czy byłaś takim normalnym dzieckiem,
przeciętnym? Patrząc na moje zdjęcia z dzieciństwa, to ja faktycznie zawsze byłam większa. Mhm. Zawsze byłam większa.
Jesteś wysoka.
Tak, ja jestem wysoka, ja mam 1,72 wzrostu, więc takim byłam dzieckiem, na pewno ubitym, większym. Pamiętam, nie wiem, w podstawówce koleżanki nosiły takie ubrania jeszcze na przełomie, nie wiem, no takich dziecięco-młodzieżowych. Ja już takich nie mogłam nosić. Ale jakby nie było to dla mnie wielkim, wielkim problemem. Znaczy, no patrzyłam wtedy, no fajna taka spódniczka. No trudno, no nie założę. I gdzieś tam to sobie tak rosło. W okolicach klasy maturalnej miałam taki trochę przebłysk na takie jakby trochę otrzeźwienie pierwsze. Ja wtedy weszłam na wagę i zobaczyłam 90 kilo. I miałam wtedy takie, jeju, to już jest prawie 100. I po prostu tak mi w głowie coś tam zaskoczyło, że gdzieś tam, ja tak jak teraz pamiętam, w ogóle odstawiłam słodycze. To był taki wtedy w ogóle bodziec, którym ja, nie wiem, mogło leżeć słodycze, ponieważ ja z reguły właśnie, jeżeli już, to byłam słodyczowa. Więc no nie, te słodycze po prostu, one mogły leżeć wokół mnie, nic. To był wtedy też taki dosyć, no klasa maturalna to jest taki też dosyć ciężki rok, no bo
bardzo
to
ciężki.
Jakieś kursy przygotowujące. Ja jeszcze zdawałam egzamin na studia, więc do matury, do egzaminu na studia. Potem ja jeszcze miałam w międzyczasie szkołę muzyczną, więc jak dzisiaj pamiętam, że ja kończąc o 19:30 w centrum jakiś kurs przygotowawczy, jechałam jeszcze na 20:00 wrócić do siebie na osiedle, bo ta szkoła muzyczna była u mnie na osiedlu, na instrument i dopiero wtedy do domu. I wakacje maturalne, po maturze, to było 80 kilo.
Schudłaś.
Schudłam. Można sobie pomyśleć, 80 kilo, no cały czas jest duża dziewczyna.
Ale przy tym wzroście.
Ale jak później w okolicy operacji, czy psycholog, czy psychiatra, czy inni lekarze, którzy kwalifikowali mnie do operacji, oni pytali, do jakiej wagi ja bym chciała wrócić, to dla mnie ta waga... Może nawet nie tyle, że ta waga 80 to był jakiś wyznacznik, ale dla mnie to, jak ja siebie pamiętałam z tego okresu, to było to, że ja chcę wrócić do tamtej figury, do tamtego stanu. I to było coś, do czego, co było dla mnie takim wyznacznikiem. W ogóle w głowie nie przyszło mi przez myśl, że nie wiem, jak ktoś mówi 60 kilo mogłabyś ważyć, że przy twoim wzroście to 60 kilo mogłabyś ważyć. Dla mnie w ogóle, co oni gadają?
No, ja też nie zakładałam tych 40 paru kilogramów, tak.
Tak, to na pewno bym, przez to też, że tym dzieckiem takim byłam dużym, nigdy nie byłam na diecie kopenhaskiej.
No to chyba jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam, która nie opowiada o tym, że jako nastolatka przeszła przez jakieś diety.
Znaczy, przeszłam okay, bardziej
ale nie przez te takie, głupie.
Znaczy właśnie, kopenhaskiej yes, nigdy. Natomiast zawsze było takie właśnie, nie jedz ziemniaków, a to nie wiem, nie jedz pieczywa.
Dbaj o linię.
Tak. I gdzieś tam to zawsze gdzieś tam w rodzinie tak było, tak? No moja mama też jest osobą otyłą. Moje siostry też z tym problemem się, jedna w tym momencie już się mniej boryka, druga na pewno też. Natomiast my chyba też, żadna z nas nie była tak, że to w jakiś sposób, nie wiem, warunkuje nasze, nie wiem, być albo nie być w życiu, nie wiem, zawodowym chociażby. Czy nie, to tak nie miałyśmy.
Czyli w domu była akceptacja, nikt ci tej wagi nie wypominał, nie dawał ci do zrozumienia?
Nie. Znaczy mama czasem jakieś tam rzuciła, że no mogłabyś trochę tego, tutaj trochę można by było coś z tym zrobić, ale to nie było tak, że nie wiem, ona wprowadzała jakieś restrykcyjne diety, że podsuwała jakieś pomysły. Nie.
No widzisz, była u mnie Paulina, pani motywatorka, i ona właśnie opowiadała o tym, jak mając, nie wiem, czy przypadkiem nie 10 czy 11 lat, jej mama zrobiła zawody. I one obie przeszły na restrykcyjną dietę, wiesz, dziecko i dorosła kobieta, wiesz, odchudzanie, takie właśnie jedzenie tam po 300, 400 kalorii.
To ja teraz miałam, to ja znowu już takie zawody, mnie coś takiego, bałam się o takie zawody. Teraz wiesz, jak chudłam po operacji. Ponieważ moja starsza córka, ona ma teraz 14 lat, właściwie nie wiem, może jest 5 centymetrów ode mnie niższa, natomiast ma nadwagę, tak? Jest dziewczynką z nadwagą, natomiast jej bardzo dużo kilogramów skoczyło w momencie, kiedy był COVID, dzieciaki były na zdalnych i ona wtedy zaczęła dojrzewać. I powiem ci, że mnie było głupio w momencie, kiedy ludzie zaczęli komentować, to teraz mama wygląda jak siostra, to teraz z mamą wyglądacie jak siostry. To Zosia, zobacz jak mama teraz. I powiem ci, że ja miałam ochotę tym ludziom być, nie mówcie tego, nie mówcie tego w ogóle. I nie. Więc, znaczy w ogóle dla mnie jakby temat komentowania i oceniania i tych pseudokomplementów. To jest dla mnie bardzo trudne.
A kiedy zdecydowałaś się na zrobienie jakiegoś podejścia właśnie do leczenia swojej nadwagi czy otyłości? Kiedy w ogóle usłyszałaś, że to jest otyłość, a to nie jest jakaś właśnie, wiesz, taka uroda?
Wiesz co, takim trochę drugim właśnie takim może momentem, który ja pamiętam, takie otrzeźwienie właśnie. No pierwsze to w tej klasie maturalnej na tej wadze 90 kilo. A drugi to był taki, jak zobaczyłam zdjęcia z wesela mojej siostry. Ono było w 2019 roku bodajże. I mnie się wydawało, idąc na to wesele, że ja wyglądam super w ogóle. Jestem super uczesana, umalowana, mam bardzo fajną sukienkę, wygodne buty i na obcasie, i w ogóle stopa mi się w nie mieści, co przy szerokiej stopie jest nie lada wyzwaniem. Natomiast ja później zobaczyłam te zdjęcia, jak to takie nie to zdjęcie, nie wiem, które ktoś robił mi specjalnie, ja do niego zapozowałam. Tylko takie zdjęcie, gdzie ja z tyłu gdzieś stałam jako tło i to takie było ups. To faktycznie jest już problem. Ja wtedy trochę usiadłam tak sobie, jakby trochę pamiętam takie flashbacki mam po prostu, że siedzę na fotelu, taki wiesz, typowy uszatek IKEA, siedzę w domu i sobie myślę, kurczę, no ja chyba muszę coś ze sobą zrobić, bo jakby co przede mną jeszcze jest? To był na pewno jakiś letni miesiąc, więc ja byłam upocona, zmęczona, wszystko gdzieś tam mnie bolało. I tak mówię, kurczę, no tutaj nie wiem, no co ja jeszcze mogłabym, nie wiem, no pracę mam, no jaką mam, spoko. No w domu, no to co mamy jest jakby okej, okay, no to co, to już nic mnie w życiu nie czeka więcej. W ogóle takie, sposób. Tak. I miałam z polecenia taką lekarkę, endokrynolog, diabetolog. I mówię, a dobra, mówię, tam kilka koleżanek mówiło z innymi problemami, się do niej oczywiście zwracały. A pójdę do niej. Pójdę do niej. No i wiesz co, to był pierwszy lekarz. Pierwszy lekarz, który powiedział mi w ten sposób. No oczywiście ma pani insulinooporność, ma pani, to jeszcze nie jest cukrzyca, ale no już jesteśmy w dobrym kierunku, ma pani nadciśnienie. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, że przy tym stopniu otyłości pani nie schudnie dietą, nie schudnie ćwiczeniami i wow. Nie schudnie lekami. Bardzo panią proszę, żeby się zastanowić, bo jest taka możliwość wykonania operacji bariatrycznej. I ja pierwsze co, to w głowie miałam takie, nie wiem, co takie operacje plastyczne, tak, jak sobie robią, żeby mm-hmm. sobie urodę poprawić. Tak. Nie, no, to w ogóle nic takiego. Natomiast mówię, kurczę, sprawdzę. Ona mówi, pani co, mówi, w Łodzi, w tym szpitalu, to jest w ogóle na NFZ. Według mnie, według tego, co ja się orientuję, pani się kwalifikuje do tego. Bardzo długo się z tym gdzieś tam w głowie układałam. Zdecydowałam się faktycznie. Weszłam, dopiero wtedy zaczęłam zgłębiać temat gdzieś tam na forach. Faktycznie wyznaczałam sobie wizytę u lekarza. I pierwsze takie na przykład mój mąż mówi, a co ty znowu wymyśliłaś? No przestań w ogóle. Co ty wiesz, do szpitala szła? Mój mąż w ogóle jest taki bardzo, to jest człowiek, który tak w ogóle wszelkie jakieś interwencje chirurgiczne albo ja na przykład mam jaskrę i kilka już operacji przeciwjaskrowych miałam i gdzieś tam, no jak już na tym etapie, kiedy my już byliśmy ze sobą i on no, musiał współuczestniczyć tak. w tym w jakimś stopniu, to w ogóle dla niego była taka jakaś trauma i złe doświadczenie, że to, że ja sama myślę o tym, żeby iść na operację, szaleństwo. To jest w ogóle to jest nienormalne. No ale wiesz co, ale ja pójdę jednak do tego lekarza. Wyszłam od tego chirurga, no i co, i naprawdę chcesz? Ja mówię, tak, wiesz. Nie, wiesz co, ja uważam, że to jest, no, że to jest bzdura w ogóle. Jest naprawdę dobrze, jak jest. Jemu to, on nie widzi problemu. Ja mówię, wiesz co, mówię... Według tego lekarza na operację tutaj to się czeka prawie 2 lata, więc ja sobie umówię ten termin. No zobaczymy, co będzie w
najwyżej
międzyczasie.
Zrezygnujesz.
Słuchaj, zawsze tego mówię. Poza tym, wiesz, tamte terminy, no według tego, co oni mówią, oni przekładają po 5 razy. To tak. Wiesz, to ja teraz myślę o tym za 2 lata, to pewnie z 5 lat minie do tego czasu. No i tak powiem ci, że tak w tym jakby byłam, w tym, że no dobra, to jeszcze długo, do czasu, aż na miesiąc przed operacją musisz zacząć robić te badania, które kwalifikują. I wtedy dopiero jakby dotarło do mnie, że to już, mimo że ja naprawdę cały czas czekałam, ja codziennie miałam wrażenie, że zadzwonią do mnie ze szpitala i powiedzą, wie pani co, no musimy przełożyć o pół roku, że myślę, że to jeszcze będzie tego. Natomiast ja naprawdę już wtedy, ja przez te 2 lata jak czekałam, to schudłam około 10 kilo. To było dzięki też lekom na insulinooporność, trochę to mi też pomogło. Natomiast, no właśnie zaczęłam też jakieś spacery. Ja miałam wtedy pracę, gdzie bardzo dużo jeździłam samochodem, więc to też jakby nie sprzyjało tej aktywności. Natomiast później właśnie zaczęłam te przygotowania i dopiero wtedy ja zaczęłam też naprawdę bliskim osobom mówić o tym, że ja idę na tą operację. O tym, że długo czekam, to wiedziała jedna z moich sióstr, druga dowiedziała się dopiero później. No mój mąż wiedział i moja mama. Ja idąc na tą operację, znaczy ja też się jej bałam. Też się bałam i uważam, że to absolutnie nie jest w ogóle, jak ktoś mówi, że to się, nie wiem, spójrzcie na łatwiznę.
Właśnie, zawsze sobie myślę, że jeżeli ktoś uważa, że to jest pójście na łatwiznę, to powinien przeżyć stres przed operacją. Tak. Stres, czy właściwie nie stres, tylko ten ból pooperacyjny
i to wszystko, co jest tak. po. Tak, ja i a propos stresu przed operacją, ja idąc na tą operację, miałam, znaczy to jest, nie wiem, może to jest głupie, ale naprawdę, słuchajcie, ja miałam dla mojego męża przygotowane w jednym miejscu w szafce wszystkie dokumenty, takie, nie wiem, ubezpieczenia, wszystkie takie ten, Bo ja z tyłu głowy naprawdę zakładałam, że ja mogę nie przeżyć tego, tak? Że mogą być różne powikłania, chociaż ten rodzaj operacji, na który się zdecydowałam, wydawało mi się, że jest jak najmniej jakby tych powikłań. Natomiast liczyłam się z tym, że to naprawdę może być różnie, ale wiedziałam, że inaczej sobie z tym nie poradzę po prostu.
Musiałaś się czuć bezpiecznie i przygotowana na ewentualne...
Tak. A później właśnie pamiętam taki, nie wiem, niecały tydzień chyba po operacji, jak gdzieś tam się powoli już zaczyna tą dietę rozszerzać. My byliśmy też tak śmiesznie, bo my w międzyczasie wpadliśmy na super pomysł, żeby remont sobie w tym czasie zrobić. I to taki... Dosyć kluczowy, tak, bo to kuchnia i łazienka naraz, więc ja miałam lodówkę w mojej jadalni, sypialni i pamiętam, że właśnie, nie wiem, jakieś te skyry, serki wiejskie, ten nabiał taki, który na początku gdzieś tam włączasz i po prostu to białko.
Ja się muszę 20 razy zastanowić dzisiaj, czy mam na pewno ochotę na skyr, bo mam po prostu tak przejedzona jestem skyrem.
Tak, a w ogóle to mi się tak zmieniło. Smak na skyr pojawił mi się po operacji. Mhm. Ja próbowałam skyrów przed i w ogóle nawet dietetyczce mówię, nie, tego nie czuję. A potem, wow. Jednak to jest to. I miałam taki, wyszliśmy na spacer i ja nie byłam w stanie wejść do domu, bo ja nie miałam siły po prostu.
Okay.
I wtedy był szybki telefon właśnie do pani dietetyk i ona mówi, no to nie, to jest za duży deficyt, musi pani cokolwiek więcej jeść. Ja mówię, ale ja już nie daję rady.
W sensie fizycznie nie
byłaś
w stanie
dać rady. Tak, bo już właściwie każdy posiłek to bywało różnie na początku. Dopiero krok po kroku gdzieś tam to wszystko się zaczęło układać. Ja po miesiącu wróciłam już do pracy. 3 razy pytałam, czy na pewno mogę wrócić, bo dużo jeżdżę samochodem. Więc tutaj pan doktor też powiedział, okej, jeżeli będzie pani pamiętała właśnie, żeby takich incydentów nie dopuszczać, żeby ten brak sił i tego. Więc tutaj sobie z tym też poradziłam.
Czy to po operacji było dla ciebie najtrudniejsze? Poradzenie sobie z tym brakiem siły i nauczenie się nowego jedzenia? Czy... Co dla ciebie było takim największym wyzwaniem?
Miałam takie wrażenie takiego resetu, że ktoś daje mi drugą szansę, że ktoś pozwala mi zacząć od nowa. I ja byłam bardzo otwarta na to, że tak, ja tego chcę, ja bardzo w ogóle słuchałam wytycznych od pani dietetyk, później po jakimś czasie... Od zupełnie innej osoby dowiedziałam się, że ta pani na wspomnienie, że ja ją w ogóle poleciłam do pracy w innym miejscu, mówi, ja bardzo pamiętam panią Anię, bo to była tak zmotywowana osoba, że wiedziałam, że mała szansa, że jej gdzieś tam się to nie uda.
Super.
Fajnie jest takie coś słyszeć. Natomiast, dla mnie to było takie... Trochę może w takich kategoriach, że nie wiem, to co robiłam, że doprowadziłam do tego, że byłam w 3 stopniu otyłości, było jakby złe, bo ja się do tego doprowadziłam. Natomiast ktoś daje mi możliwość wymazania tego, spróbowania od nowa i jakby nie chcę do tego wracać.
Mhm. Właśnie to jest niesamowite, że twoja historia pooperacyjna jest taka bardzo dla mnie budująca, bo pokazujesz te takie gorsze momenty i lepsze momenty. Mam na myśli to, że na przykład na twoim Instagramie nie ma takiego lukrowania, że od po prostu tych 30 kilku miesięcy jest zawsze aktywność fizyczna. Nie. Kiedy jej nie ma, to piszesz o tym, że jej nie ma. Tak. Kiedy bardziej się... robię tu wielki cudzysłów, wykolejasz z jedzeniem, to też o tym wspominasz. Czy możesz właśnie powiedzieć, jakie są te takie etapy po takim, powiedzmy, miesiącu miodowym, jeżeli w ogóle był u ciebie taki miesiąc miodowy
po
operacji?
Ja miałam pierwsze 9 miesięcy miodowych, jakie mam takie wrażenie, że po prostu wszystko tam przez 9, tak, ja super, wszystko to, jedynie co, to to faktycznie musiałam zwracać uwagę na ilość posiłków. Mi w ogóle nie ciągnęło do słodyczy, w ogóle, nie wiem, ktoś mógł koło mnie jeść pizzę, jakieś ten, to
nic.
Nie, to nic mnie w ogóle nie ruszało. Co się nie wchodziło na wagę, to właściwie
spadek.
Zawsze był spadek, a jak nie spadek, to chociażby była stałość. I wtedy, wtedy to był dramat, jest zastój wagi.
Mhm.
Zastój wagi, ale to jest naturalne i
tak.
Ja Nie, jeszcze wtedy po 9 miesiącach nie. Ja ponad rok po tym, jak byłam po operacji, zdecydowałam się na regularną psychoterapię. Bo jednak mimo wszystko uważam, że no, leczenie otyłości to jest wyleczenie głowy. I z tym, jakby mówię, każdy, kto mnie pyta, ojeju, a co zrobiłaś, ojeju, jak to super i w ogóle, no pewnie, to nie wiem, jest nawet nie to, że pilnowanie diety, bo to nie chodzi o pilnowanie się, tylko o świadomy wybór tego, co jemy. I natomiast zmierzenie się z tym, co jest w głowie i to, dlaczego wcześniej no, zajadałam pewne rzeczy, to jest ta droga, która według mnie, jakby ja cały czas w tej terapii jestem. To nie jest tak, że już o teraz to już jest super i to już możemy zostawić. Bo ja widzę, że to przynosi bardzo duży pożytek, bo właśnie nawet to, że jeżeli, nie wiem, teraz weekend miałam taki, że nieregularne jedzenie, mało ruchu i ja nie robię z tego dramatu, bo ja wiem, że miałam rzeczy, na których się musiałam skupić i musiałam sobie po prostu nadrobić jakieś, nie wiem, czy w domu, czy na zajęcia
czasami
teraz.
Po prostu trzeba odpocząć.
Tak, najzwyczajniej trzeba w świecie odpocząć i nawet to, że i moja psycholog też mówi, ale pani sobie czasem musi dać, jakby to, że pani, nie wiem, leży i czyta książkę, to też jest okej. To też jest okej, okay. To nie to, że trzeba, nie wiem, leżę, o, to może, nie wiem, na tym Orbitreku bym tutaj teraz trochę po...
Albo posłucham audiobooka, żeby wyczyścić zlew.
Tak, tak. No, po prostu też właśnie takie leżenie i czasem nic nie robienie jest potrzebne. Mnie w ostatnim czasie bardzo ten czas listopad, no teraz dopiero widzę, że wychodzę trochę na prostą. Nie wiem, czy to jest brak słońca, czy ten krótki dzień, strasznie mi dał w kość. Ja w ogóle z aktywnością fizyczną to naprawdę miało niewiele wspólnego. Ja nie chcę powiedzieć, że zmuszałam się, bo nie lubię się zmuszać do czegokolwiek i właśnie też pracuję nad tym, że nawet jeżeli mam wykonać jakąś aktywność, to ona nie ma wynikać z tego, że ja mam się zmusić i ukarać za coś, tak. Tylko po prostu pójdę na ten spacer i mimo, że w głowie nie, bo nie chce mi się, to potem wyjdę na ten spacer i wiem, że jestem zadowolona z tego, że wyszłam i to powietrze mi służy i jest okej, tak? Zmieniłam sobie swego czasu tarczę na zegarku, na taką, która mi nie pokazuje kroków i tych pierścieni.
Pierścieni, tak.
Bo bardzo się na tym fiksowałam. Ja we wrześniu teraz też zmieniłam pracę. Ja przez prawie półtora roku chodziłam piechotą do pracy, więc mi kroki się same robiły. W połowie września zmieniłam pracę i no, jeżdżę autem. No już te kroki same tak nie robią.
No właśnie i z takiej tarczy wynika, że nie dowozisz tak, czegoś, tak, i jeszcze zegarek mnie, odnosisz porażkę.
Tak, i zegarek mi jeszcze informuje, że no twoje trendy się zmieniły. Tak. Hello.
Zrobiłaś dużo mniej niż w zeszłym tygodniu.
Więc no tutaj staram się to wszystko tak jakoś w głowie poukładać. I bo jakby sama też po sobie widzę, ja... Zawsze, no to jest chyba też tak, jak wprowadzamy, nie wiem, jakieś tam nawyki, chcielibyśmy, nie wiem, pić dużo wody, jeść regularnie i zdrowo, i warzywa, i mieć, nie wiem, i rozwijać się, i mieć czas na wszystko, to, tak. To tego się nie da zrobić naraz. Więc staram się wybrać sobie dwie, trzy rzeczy, na których głównie się skupiam i tego pilnować. Teraz mówię, akurat od października też... akurat w ramach własnego rozwoju dodatkowo jeszcze mamy też co drugi weekend szkołę i no nie ukrywam, że przez to musiałam też pewne rzeczy sobie no wyciąć, tak? Nie jestem w stanie przygotować się do tych zajęć, być na tych zajęciach przez piątek, sobota, niedziela, właściwie po 10 godzin, nie wiem, ogarniać super dom, poświęcić czas mężowi, dzieciom sobie i po prostu no to jest niewykonalne.
No tak, ale też możesz w czasie, bo to też jest ważne, co powiedziałaś, że możesz na sobie te cele modyfikować na bieżąco. To nie musi być tak, że zawsze jest to dla mnie ważne A, B, C, a już nie F, G i H, nie?
Nie. Ja właśnie teraz taki górnolotny post, nawet chyba pod koniec roku, bo tak mnie strasznie irytowało, jak czytałam. Wszyscy podsumowania. Tak. Po prostu, oj, podsumowanie. No, po co robimy te podsumowania? No po to, żeby zobaczyć, co mamy, w którym punkcie jesteśmy, czego nam brakuje, czego nam nie brakuje i ewentualnie w którym kierunku chcemy iść dalej. Mhm. Tak to wygląda dla mnie.
Tak.
I no mówię, ja tak, ja widzę, że też zawodowo pewne rzeczy w ten sposób, jak sobie układam, to nie chcę powiedzieć, że udaje się, ale to działa, tak? Mm-hmm. Rozmawiając z ludźmi u mnie w zespole, czy w moim domowym zespole, to właśnie co chcesz osiągnąć? To chcesz osiągnąć? Super. A co mamy? To mamy. To czego nam brakuje? Okej. Okay. To co musimy zrobić?
To, co też powiedziałaś mi przed tym, jak włączyłyśmy kamerę, to właśnie to, że ty dzielisz się na swoim Instagramie swoim doświadczeniem, ale chcesz przez to umożliwić innym stworzenie własnych celów, czy jakby tak. Pójście własną ścieżką, a nie tym, co tobie się wydaje, że powinni ci ludzie tak. zrobić, albo że narzucasz im swoją motywację, tak jak powiedziałaś też o wyborze szkoły
tak,
u twojej córki, że jej dałaś wybór i że każdy z nas ma ten wybór. To nie musi być tak, że każdy ma robić
mnie
tak
się
jak
może,
ty.
Bo to, że mnie się wydaje, że nie wiem, dla mojej córki świetna byłaby, nie wiem, klasa dwujęzyczna w liceum, to właśnie to było to. Ona chciała profil biologiczno-chemiczny. I kolejność szkół, które wybrała na swojej liście, ta szkoła, której ja jej gdzieś tam proponowałam, była, nie wiem, piąta czy szósta. I to było na zasadzie, dobra, to jak się nie dostanę do tych pierwszych czterech, to pójdę do tej, bo ta też jest okej, okay, ale bardziej jej zależało na tym. Więc to jest trochę też takie ciężkie. Ja myślę, że z punktu widzenia czy rodzica, czy czasem też myślę, że szefa, żeby nie narzucać zbytnio swojego zdania. Ja wiem, że dobrze, w sferze zawodowej my może, no nie wiem, każdy z nas ma jakieś tam też cele narzucone przez, nie wiem, przez firmę, przez swoich zwierzchników. Natomiast warto jest czasem pozwolić tej drugiej osobie otworzyć się na to, jak ona ten cel chce osiągnąć. Mhm. Bo to, że ja mówię, że mamy iść w lewo, to nie znaczy, że to jest jedyna i słuszna droga.
No tak, też powiedziałaś o tym, bo tutaj chciałabym troszkę ten temat pogłębić, jak powiedziałaś o rozmowach z psychiatrami, którzy cię, i w ogóle z lekarzami, którzy cię kwalifikowali do operacji, że dla ciebie tym celem i tym momentem, który sobie wspominałaś jako dobry i taki docelowy, to było te 80 kilogramów.
Tak.
Pewnie dla innych byłoby to ten maksimum, którym mogą schudnąć. I my z doświadczeniem, myślę, że wiele osób, które się wkręciły właśnie w jakieś diety, odchudzanie. Nie mówię teraz, że nie porównuję operacji do wkrętki w odchudzanie. Ale to jest taka pułapka, w którą możemy wpaść, jeżeli się porównujemy. Jesteśmy na różnych grupach, na tak. różnych forach. Czy u ciebie też tak było, że to cię, właśnie, czy to cię motywowało, czy wręcz odwrotnie, czy to jest jakieś zagrażające?
Czy przed operacją, ja na tych grupach takie porównania mówię, o, faktycznie, no jakby widzę różnicę. Natomiast po operacji ja bardzo szybko się z tych grup wypisałam, ze względu na to właśnie, że tematy tam były dosyć monotonne. Mhm. Natomiast właśnie wrzucanie przez różne osoby tych zdjęć przed i po w pewnym momencie stało się dla mnie bardzo demotywujące. Ja czułam się, że to ja pewnie za mało, to ja pewnie nie tak. A na zdjęciu my nie widzimy, czy ta osoba ma, nie wiem, właśnie 1,50 m czy 1,80 m. My widzimy, że ona, nie wiem, wrzuciła właśnie, że no ona tutaj już, nie wiem, 30 kilo schudła i jest 4 miesiące po operacji, a ja się wtedy zastanawiam, czy to co ja robię nie tak.
Ja miałam taki moment, kiedy właśnie wrzuciłam jakiś post na Instagram i nie wiem, dlaczego tak się stało, ale on trafił na pudelka. I no bo temat pewnie, wiesz, że ktoś się przyznaje do operacji takiej i tak dalej. I to był chyba post, kiedy ja byłam może ze 3 czy 4 miesiące po operacji i schudłam wtedy 17 kilogramów. I komentarze, bo niestety weszłam w te komentarze, były takie 17 kilogramów, to jest żenada, to tyle można schudnąć bez operacji w 3 miesiące. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, Boże, może ja będę tym, wiesz, procentem, któremu nie wychodzi po operacji. Ja byłam tak bardzo mocno w pewnym momencie przerażona, że wiesz, tutaj widzę jedną dziewczynę po operacji, drugą. One mówią, że 20 kilogramów schudły, wiesz, w samym szpitalu, wiesz, tuż przed tak. i po operacji. Ja mówię, Boże, ja jestem już, wiesz, prawie pół roku dochodzi, a jeszcze nie mam 20. I takie, co jest ze mną nie tak, że to nie wychodzi. A po prostu historia każdej z osób jest zupełnie odrębna, jesteśmy zupełnie innymi
tak.
organizmami.
Jak zobacz, jak się nawet porównujemy na zasadzie, ja mówię, że moją wagą, no nie wiem, nazwijmy to, nie wiem, docelową, było te 80 kilo. A ile będzie osób, dla których ta waga 80 kilo to jest w ogóle trzeci stopień otyłości, albo drugi stopień otyłości, tak? I rozmawiamy o czymś, co mówię, dla jednego to będzie 80 kilo. Nie,
tragedia.
No to i w tym momencie, nie wiem, on jak zejdzie do tych, nie wiem, 60, dla niego 25 kilo po takiej operacji będzie naprawdę maksem, tak? Mhm. A dla mnie, która... ja wychodziłam z tej, największa waga, jaką pamiętam w życiu, to było ponad 130 kilo. Więc mówię, pierwsze 10 to było jeszcze przed operacją, natomiast faktycznie 124 kilo to była waga, z którą ja szłam na operację. I z tego schodziłam i no to się wydaje też, no jak ona się mogła do takiego stopnia zapuścić, tak? Jak do tego mogło dojść, ale... No to tak trochę jest, że to nie jest tak, że ja po prostu któregoś dnia wstałam i się obudziłam z wagą 125 kilo i nie wiem, czuję, że nie mogę się ruszyć, nie mogę gdzieś tam, nie wiem, bolą mnie plecy. Ja miałam taką śmieszną sytuację, to z czasem dopiero o tym tak pomyślałam. Mhm. Mieliśmy taką kanapę w domu, bo mamy w sypialni salono pokój do wszystkiego.
Duży
pokój, więc mamy kanapę, którą się rozkłada z funkcją spania, z której codziennie mm-hmm. korzystamy. I był taki czas, że obydwoje z mężem powiedzieliśmy, nie, w ogóle tą kanapę trzeba wymienić. Ona już tam, nie wiem, po 2 latach się w ogóle nie nadaje do spania. Po prostu on mówi, nie, jego bolą plecy. Ja mówię, że to mnie to już w ogóle wszystko boli. Po prostu ja się ruszyć nie mogę. Biodra mnie bolą, plecy mnie bolą. No i tak, dobra, no trzeba wymienić. No trzeba. No i tak jakby wszyscy mm-hmm. wiemy, że trzeba, ale no trzeba.
Jasne.
No i potem ja w międzyczasie właśnie schudłam. Ja potem mówię, kurczę, kanapy nie zmieniliśmy.
A to by się zaczęło dobrze spać.
Tak, a ja jestem w stanie wstać z tego łóżka, w ogóle praktycznie wybić się, wstać i funkcjonować i nic mnie nie boli.
Mhm. No dla mnie to też zaskakujące, jak wiele rzeczy odeszło wraz z tą otyłością. Najpierw trzeciego, drugiego, potem pierwszego stopnia. I to było chyba dla mnie takim największym dowodem na to, jak to są skorelowane w ogóle rzeczy, że nawet, wiesz, nie przypuszczałabym, że bóle stóp.
Tak. Dlatego to jest, bo wiesz, no według mnie to jest to, że to ci nie przychodzi nagle, tak? To się po prostu buduje. I ja pamiętam, jak, nie wiem, no, będąc w ciąży, na koniec ciąży, już po prostu ledwo chodzisz, nie widzisz po prostu stóp i wszyscy się śmieją, że buty ci trzeba wiązać, tak? Ale dla mnie to było takie, kurczę, no ja po prostu, to nie to, że ja, nie wiem, dzisiaj wstałam i nie mogę tych butów zawiązać, tylko z każdym dniem było coraz trudniej. Ponieważ ja w ciąży jednej i drugiej byłam przed operacją, dużo przed, no to u mnie potem te kilogramy jakby zostawały. Oczywiście, że słyszałam od lekarzy, no a to nie mogła pani schudnąć przed ciążą?
Mhm.
No jedyne, co się ciśnie w głowie, nie schudła.
No
tak
dokładnie.
Chciałam.
Mhm.
No. Więc jakby na akurat drugą ciążę już tak bardziej świadomie się do niej przygotowałam, ponieważ w pierwszej miałam też właśnie nadciśnienie, w drugiej, przed drugą ciążą ja specjalnie robiłam badania, holter ciśnieniowy, mhm. jakieś te wszystkie takie kardiologiczne. Książkowo lekarz mówi, wie pani co, jest okej.
Okay. Mhm.
No ma pani tutaj, jest już otyłość, tak? No to może mieć wpływ, natomiast na chwilę obecną to jest okej. Okay. Ja zaszłam w ciążę, 5., 7. tydzień i po prostu na CITO do szpitala, bo pani ma bardzo wysokie ciśnienie. No i później gdzieś tam któryś z lekarzy wspomniał, no wie pani, no zdarza się tak, że to są rzeczy indukowane ciążą. No o tyle się trzeba tym przejąć, że w tym momencie ciąża to jakby reaktywuje, natomiast, no bo ja cały czas mówiłam, ale ja naprawdę robiłam te badania, uwierzcie mi, ja nie oszukuję. I oni mówią, no zdarza tak się, natomiast, no wie pani, to w przyszłości też będzie miało przełożenie i skutek. Natomiast też, no, później to jest trochę też tak, że wchodzą ci w głowę inne rzeczy, tak, bo nie myślisz, znaczy ja w ogóle nie myślałam, nie wiem, z czego to wynika, z jakiegoś, może nie chcę mówić, że nie wiem, z wychowania, ale z takiego myślenia, że właśnie muszę się zająć dzieckiem, domem, drugim dzieckiem, tutaj jeszcze mąż, tu praca, coś tego, tu trzeba szybko wrócić i w ogóle, i gdzieś mnie w tym wszystkim nie było. Więc też to wszystko rosło. Waga właśnie rosła, ja po ciąży nie schudłam, nic się cudownie nie zadziało. I właśnie mówię, no ten moment takiego otrzeźwienia, nie wiem, no z 4 lata temu, tak? Mhm. Gdzie co ja jeszcze mogę...
Co cię w życiu czeka?
Tak, co mnie w tym życiu jeszcze czeka, bo już więcej dzieci nie planuję. No później faktycznie, no u mnie gdzieś tam... Bo to też jest ciekawe. Jakiś czas temu też poruszałam taki temat na swoim Instagramie, czy otyłość przeszkadza ci w życiu zawodowym. I powiem szczerze, że byłam zaskoczona, jak wiele osób pisało, że tak oni odbierają swój brak sukcesu w życiu zawodowym właśnie przez to, że są otyli. Ja zasadniczo nigdy nie miałam takiego podejścia. Nie wiem, znaczy oczywiście, że miałam kilka takich, nie wiem, rozmów kwalifikacyjnych, rekrutacyjnych, gdzie nie otrzymałam pracy, nie otrzymałam awansu, ale ja nigdy sobie jakoś tak w głowie tego nie tłumaczyłam, że to wynika z tego, że jestem otyła, po prostu, no nie wiem, widocznie nie miałam takich kwalifikacji. Natomiast później faktycznie gdzieś po, no niecałym roku, po pół roku, do operacji. Ja zmieniłam pracę i zmieniłam ją w taki sposób dosyć, to był taki dosyć odważny krok, ponieważ ja zmieniłam branżę w ogóle. Mhm. Dostałam propozycję, tam na LinkedInie się do mnie odezwała firma. Trochę tak poszłam na żywioł z tym wszystkim. I mówię, a co tam mi szkodzi? Teraz z punktu widzenia, no uważam, że to była w ogóle świetna decyzja, ponieważ jeszcze poszłam krok dalej. I znaczy, nie wiem, no ja nie patrzę na to w ten sposób, że nie wiem, teraz nie wiem, odzyskałam więcej odwagi, jestem bardziej pewna siebie. No jakoś tak na to nie patrzę. Ale wtedy pamiętam, odzew od wielu osób był taki, że mocno mnie to zaskoczyło. Mhm. Że jednak ta otyłość mocno wpływa też na ich życie i rozwój taki zawodowy.
Ja pamiętam, że miałam takie miejsca pracy, gdzie tę moją wagę komentowano i to albo były jakieś takie właśnie żarty i takie porady, a kiedyś właśnie dowiedziałam się, że jak jedna, czy po prostu usłyszałam, jak jedna z takich koleżanek, którą bardzo zresztą lubiłam właśnie, ona mnie nie znała przed tą pracą i zobaczyła jakieś moje stare zdjęcia, gdzie byłam szczupła, wiesz, mhm. I właśnie, Boże, co się stało? I wtedy to było takie bardzo dla mnie trudne, że ten temat w ogóle się pojawił, wiesz, w takiej sferze, gdzie w ogóle nie powinien być tematem, nie? No, ale ludzie właśnie są tylko ludźmi i w ten sposób to komentują. Ale chciałam jeszcze ciebie, tak już kończąc naszą rozmowę, zapytać, czy czegoś po operacji żałujesz? Czy jakiś skutek tej operacji okazał się dla ciebie zbyt trudny?
Nie, wiesz co, znaczy ja miałam później po 2 latach, właściwie teraz niedawno, musiałam usunąć woreczek. I tutaj bym powiedziała, że tu trochę wpłynęło to na moje jakieś takie dolegliwości, tak? Bo no, tak jak już też wcześniej ci wspominałam, tak, mam zgaga. To jest coś, co mnie gdzieś tam mocno, mocno męczy. Nie fart jest taki, że po słodkim nie mam zgagi. Natomiast też nie jestem w stanie tak jednoznacznie czasem ustalić, po czym tą zgagę mam. Więc czasem będę ją miała po pomidorze, a czasem po tym pomidorze jej nie będę miała. Natomiast czasem ona jest tak uciążliwa, że noszę na przykład tego pomidora na jakieś 2-3 tygodnie mi tak skutecznie odstraszy, mm-hmm, że go po prostu nie będę jeść. Co jest, no, jakby słabe, no bo jednak te warzywa, cały czas o nich pamiętam i gdzieś tam staram się je w posiłek jednak wkomponować. Mm-hmm. Natomiast mówię, właśnie jak taki zdarzy mi się taki jakiś... I właśnie, a jeszcze moja taka osobista po prostu wada jest taka, że ja nie bardzo jakby lubię brać, znaczy muszę być już naprawdę zmuszona mocno, żeby wziąć leki na coś.
To fajnie.
Więc to, że na przykład... leki na zgagę przecież normalnie mogłabym wziąć, to nie, ja będę siedziała, ale okay, przez to bardzo dużo wody piję, bo akurat woda mi na zgagę
pomaga.
A to jest
akurat super.
Tak, więc tego, natomiast no te leki, no nie wezmę. No naprawdę już muszę być w jakimś takim stanie już skrajnym, żeby wziąć lekarstwo. I mówię, no teraz się trochę przełamałam do suplementacji pewnych rzeczy, bo mówię, czy tam kwasy omega, czy kolagen, to sobie teraz biorę, bo jednak no widzę, że to jednak... Ale muszę sobie to tłumaczyć, tak? No przecież to ci nie zaszkodzi, mm-hmm, to ci nie zaszkodzi, tak? A to taki...
No tak po prostu masz. Tak. Teraz słyszałam, że takie dane, to profesor Ewa Wojdyło mówiła, że w Kopenhadze, która jest stolicą Danii, w całej Kopenhadze jest tylko 5 aptek. ponieważ jedna apteka jest na 300 000, na 300 tysięcy mieszkańców, a w Polsce jest jedna apteka chyba na 2 albo 3 tysiące.
Mamy, tak, no już od kilku lat nie może...
Kultura ćpania generalnie.
Tak, tak. Znaczy, no wiesz, no ja jestem, jakby ja przez całe większość swojego życia zawodowego, no to jednak farmacja i apteki, tak? Mhm. Ja gdzieś tam najpierw przez ponad 8 lat pracowałam w aptece normalnie za stołem. Później już gdzieś tam przeszłam trochę dalej. No teraz już przeszłam jakby w ten obszar trochę bardziej diagnostyki i troszkę od tej farmacji odeszłam. Natomiast, no tak, no u nas, znaczy, ale nawet samo to, że no idziesz do lekarza i ten lekarz ci, no tutaj proszę, ciśnienie wysokie, tabletki, cholesterol wysoki, tabletki. I ja wiem, że no w pewnym, my się musimy też, to nie jest tak, że nie wiem, bez tego sobie, no to jest właśnie to, że nie wiem, to proszę zmienić dietę, no to tak też nie działa, tak, no. To gdzieś tam trzeba to wszystko wyważyć.
Tak. Bardzo mnie zaskoczył tak pozytywnie twój przykład, że poszłaś do lekarki, która właściwie z operacją bariatryczną wyszła właściwie od razu, bo to czasami się jawi jako ostateczność, ale to się robi właściwie jedynym wyjściem w bardzo wielu przypadkach takiej otyłości już właśnie trzeciego stopnia, gdzie zarówno leczenie lekami, jak i tak zwane leczenie zachowawcze jest po prostu absolutnie nieskuteczne.
Tak, znaczy, ale to powiem ci, że to był chyba pierwszy lekarz, który z taką inicjatywą wyszedł. Ja przecież wcześniej byłam i u endokrynologów, i u diabetologów, no bo zawsze przecież też było, no niech pani zbada, nie wiem, tarczycę, no to jest...
Wszystko.
No wszystko niech pani zbada. No u mnie zawsze ta tarczyca naprawdę, no jak bardzo bym nie chciała, żeby ona miała jakieś wyniki nieprawidłowe, to ona zawsze była prawidłowa. I no cukier, tak, faktycznie, glukoza, no ale to też było, no... No wie pani, no dieta i więcej się ruszać.
No to jest niestety bardzo trudne, tym bardziej, że w Polsce nie można, przynajmniej w zeszłym roku jeszcze nie można było zrobić takiej specjalizacji jak obesitologia, czyli specjalizacja z leczenia otyłości. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać.
Tak, czy ja myślę, że w ogóle w tym obszarze leczenia otyłości u nas w Polsce to się zmienia bardzo.
Teraz na chyba plus
też, tak, na plus, tak. Teraz przecież też widziałam, jeszcze nie wczytywałam się jakby w szczegóły, ale widziałam, że już też są te programy, tak jakby wcześniej COSBAR, teraz jest COS30 chyba, tak. dla osób z BMI 30, więc ja myślę, że idziemy w tym dobrym kierunku, tylko no, to jeszcze na pewno trochę czasu.
I edukacji.
Tak.
Pewnie też dlatego przyjechałaś tutaj do mnie z Łodzi i dlatego też my znaczy, no, rozmawiamy o tym, ale też dlatego ten podcast właśnie, żeby może z taką inicjatywą trochę oddolną, bo wiem, że nas też słuchają lekarze i słuchają nas pacjenci i potencjalne pacjentki i pacjenci i jest to ważne, bo jednak o tym
tak
się...
Nie, bo to jest też trochę tak, że osoby, których dotyczy ta choroba, one wstydzą się o tym mówić, tak? No bo, no tak, mam otyłość... No bo powszechnie otyłość to jestem leniwa, tak?
Tak.
I właśnie mało się ruszam, więc...
Te konotacje z chorobą są okropne.
Tak, no więc tutaj na pewno potrzeba bardzo, bardzo szeroko o tym mówić i no, trochę też nie bać się tego. Znaczy jestem w stanie zrozumieć, że nie każdy może chcieć o tym mówić.
Tak.
I to, no ale jakby to jest przyszłość. O tym, jeżeli nie będziemy o tym mówić, jeżeli nie będziemy mówić o tym, jakie wydatki tak naprawdę ponosimy my, pacjenci, przez to, że tak naprawdę my większość naszych wizyt, naszego leczenia, no musimy realizować prywatnie, tak? Bo po prostu NFZ tego nie umożliwia, tak?
No, umożliwia, no ale za 5 lat.
Tak.
Albo więc, za 3. Więc nie umożliwia.
Tak, tak. No. No chociaż mówię, no akurat ja operację, no ale też mówię, no czekałam, naprawdę czekałam grzecznie 2 lata. Wiem, że no często są osoby, które mówią o 2 lata, to przez to też pacjenci szukają ośrodków nie tylko w miejscu zamieszkania. Wiem, że też przez to robią się troszkę ośrodki, które zaczynają się w tym
specjalizować,
tak. I często to są też właśnie ośrodki prywatne, które po prostu widzą w tym też przyszłość.
Tak. Ja właśnie robiłam prywatnie, też głównie z tego względu, że ja znając siebie i to, że już 2 razy zrezygnowałam z operacji, bo byłam po prostu absolutnie niegotowa, to bałam się, że na badaniach polegnę, że jak dostanę listę badań, dokwalifikacji, tutaj to, że się po prostu w koleje i musiałam tak troszkę się podejść tym, że zrobiłam prywatnie, ale już nauczona doświadczeniem moich znajomych, którzy przeszli operację, już bym się na to nie zdecydowała. Przeszłabym na pewno na NFZ, bo jest dużo lepsza opieka. Przynajmniej psychiatryczna na przykład jest. I to uważam, że jest ważne, żeby przynajmniej była ta kwalifikacja.
Znaczy ja kwalifikacje miałam... Częściowo musiałam te wizyty zrobić prywatnie.
Psychiatrę. Ale miałaś wymóg, żeby to było, tak?
Tak. Przed operacją. Wymóg jakby był. No, wymóg był,
a prywatnie
w ogóle tutaj
tych wymogów
bez,
nie ma.
Tak, wymóg był, był psychiatra, była gastroskopia z takich fajnych rzeczy. Nie wiem, ja na przykład nie wiem, w Łodzi, nie wiem, akurat tej spirometrii nie trzeba było, ale to chyba też w zależności, jaki pacjent ma
wywiad
taki jest, tak, więc ja akurat spirometrii nie robiłam, ale gastroskopia jakby. Pamiętam, z koleżanką rozmawiałam ja pytam jej, mówię, ty miałaś, słyszałam, że ty miałaś gastroskopię kiedyś. Ona mówi, no miałam, no co mam ci powiedzieć, no nie jest to przyjemne badanie. No i jakby tego się trzymałam. A ponieważ tak się bałam tego, że będę miała w bliskim czasie to znieczulenie ogólne przy operacji, to jakby sobie już mówię, no do gastroskopii muszę, nie mogę już mieć tego ogólnego, więc muszę zrobić na miejscowym. Ale tak mnie to motywowało, żebym tego ogólnego nie wzięła, że w ogóle...
Nie było dyskusji.
W ogóle nie było dyskusji. Ja poszłam, wiedziałam,
co
mam.
A ja podeszłam właśnie z drugiej strony, że po prostu tam, gdzie mogę, to nie chcę nic czuć. I dobrze, bo to mnie gastroskopia kilka dni przed operacją mnie całkowicie uspokoiła, bo mi przypomniała, bo ja kiedyś miałam operację, swoją drogą też na oczy, to miałam właśnie tam narkozę i ta narkoza mnie uspokoiła, że to po prostu zamknę oczy, a potem je otworzę, już będzie po wszystkim i z taką myślą szłam na ten stół operacyjny. Że za chwilę po prostu otworzę oczy i już będzie po wszystkim.
Nie, ja tutaj miałam jakieś takie właśnie zaszłości, że właśnie jak miałam te operacje na oczy w wieku dziecięcym, to one były w znieczuleniu ogólnym. Później jak już jako dorosła osoba w znieczuleniu miejscowym. Natomiast ja już nie pamiętam, skąd to się wzięło. Nie wiem, czy to moja mama kiedyś jakoś tam powiedziała, że ja to znieczulenie ogólne źle znosiłam w trakcie operacji, że były jakieś komplikacje z tym związane. I mi to tak w głowie zapadło, że ja mówię, co się da, to robię w miejscowym. I ja łącznie z tym, że ja naprawdę wprost zapytałam tego chirurga, czy ja przypadkiem nie mogłam mieć tej operacji w znieczuleniu miejscowym.
Wyśmiał cię?
Tak, zapytał, jak ja sobie to wyobrażam w ogóle, ale...
No jakoś sobie wyobrażam.
Może rodzi się dzieci, tak. Ja wytrzymam, tak, dokładnie. Więc... Tak.
Dziękuję ci bardzo za to, że do nas przyjechałaś, do mnie i że podzieliłaś się tą historią. Życzę ci wszystkiego dobrego i zachęcam wszystkich do tego, żeby Anię obserwować na Instagramie. Dużo zdrowia.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.